Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dzisiaj wiem, że spodziewacie się kazania, ale go nie będzie. Natomiast tego chyba jeszcze nigdy nie robiliśmy. Natomiast ja chciałem powiedzieć dzisiaj, jak już jesteście tutaj, odkryć karty przed wami odnośnie Kościoła, kim my jesteśmy jako Kościół. Kim my jesteśmy jako Kościół, jakie są nasze wartości. I myślę, że będzie to dla was temat do rosołu. A po drugie, myślę, że nigdy jeszcze o tym nie mówiliśmy w taki sposób i sobie pomyślałem, że jest styczeń, jest dzień po moich urodzinach, także mi wybaczycie, że nie będzie kazania. Ale za to za tydzień wygłoszę dwa. No, wydaje mi się, że już było. Wojtek zawsze tak przychodzi do mnie, mówi, co zadowolony jesteś z twojego kazania? Ja mówię, wiesz co, no okej. Okay. Mówi, wiesz, że w czasie tego kazania wygłosiłeś serię kazań. Tak wyszło, to jest mój problem. Dobrze, chciałem mówić do was na temat DNA Kanaanu. Czyli kim my jesteśmy jako Kościół, tak żeby nie było, żebyś, jeśli jesteś tu pierwszy raz, to tak zazwyczaj nie jest, zazwyczaj jest bardziej inspirująco, ale dzisiaj będzie przeinspirująco i chciałbym, żebyśmy odkryli karty i powiedzieli wam, znaczy ja wam powiem, ale to nie są tylko moje tutaj decyzje i moje mądrości, kim my jesteśmy, kim my jesteśmy. Wizją Kanaanu, czyli taki... Dokąd my dążymy? Wizja to jest miejsce, do którego ty dążysz. To nie jest miejsce, które teraz jest, ale dokąd ty dążysz. Wizja Kanaanu jest taka, że Kanaan istnieje, aby budować silny, duży i współczesny kościół, który będzie miał wpływ na Olesno i okolice. Wszystko byłoby fajne, gdyby Bóg czegoś takiego nie dał mi wiele, wiele lat temu, kiedy my po prostu byliśmy w Oleśnie, siedzieliśmy w jednym miejscu, i Bóg mi włożył do mojego serca, że będziecie kościołem, który będzie silny, który będzie duży, czyli większy niż to, co jest teraz. I będziecie kościołem, który będzie miał wpływ na Olesno jeszcze dalej. Nie byłem tego świadomy i nie było jeszcze w mojej głowie wtedy projektu 700 miast. Projekt 700 miast. Wróciliśmy z Krysią tydzień temu z Giżycka. Tam jest drugi jakby otwarty takie centrum szkolenia 700 miast. W Oleśnie jest jakby pierwsze. I wiem, że jakby w perspektywie lat będzie więcej takich miejsc, gdzie będziemy szkolić ludzi, którzy będą zakładać kościoły w całej Polsce. To jest taka rzecz, która wypływa z serca tego kościoła. Tak? To 700 miast jest nasze i nigdy nie daj sobie powiedzieć, że jest inaczej. A więc to jest nasza misja. To jest ten wewnętrzny obraz przyszłości, który nosimy w naszym sercu, że będziemy kościołem, który będzie miał wpływ na Olesno i okolice i chcemy mieć wpływ szczególnie na nasze kochane miasto, ale też na to, co jest poza. Kto jest spoza Olesna? Podnieś rękę do góry. No właśnie, jesteście tego dowodem. Znaczy, jak ktoś jest z Wojciechowa, to jesteś z Olesna też. Jaka jest nasza misja? Nasza misja to jest takie niegramatyczne w mózg. Tak? Popatrzcie sobie. Ja uwielbiam tworzyć akronimy, ale mało kiedy mi to wychodzi. To jest kilka błędów, jakkolwiek łatwo zapamiętać, w mózg. Nasza misja jest taka, że wyposażamy ludzi do służenia. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy człowiek ma od Boga swoje dary, talenty. Nie ma takiego człowieka tutaj, który nie ma darów, talentów i powołania, które dał Bóg. Nie ma tutaj takiego człowieka. Tacy ludzie po prostu nie istnieją, a więc my pomagamy jakby to rozpoznać i chcemy cię wyposażać, abyś szedł z tym, w czym cię wyposażamy i służył w innych miejscach. Na przykład Praszka. Praszka to jest kościół, który już tam funkcjonuje. Myślę, że w perspektywie, nie wiem, miesiąca, dwóch, trzech, czterech ich już tutaj w ogóle nie będzie, ale my jakby ich wyposażyliśmy do tego, aby oni poszli i założyli kościół w Praszce, a więc z nimi się już żegnamy. Także jeśli masz jakieś kwestie nieprzebaczenia pomiędzy Olesnem a Praszką, to jest ostatni moment, abyś to załatwił. Nie na takiej zasadzie przebaczam, tylko podejdź i porozmawiaj. Druga rzecz to jest M, manifestujemy Bożą obecność. Czyli wierzymy w to, że Bóg jest żywy. Modlimy się o chorych, modlimy się o zniewolonych, modlimy się o te rzeczy i notorycznie doznajemy. Ja wierzę, że jak my tutaj się modliliśmy, to wielu z was zostało uzdrowionych. Wielu z was, Bóg rozpoczął pewien proces, wielu z was będzie uwolnionych. To jest coś, co wierzę, Bóg daje do tego Kościoła, abyśmy byli Kościołem, który manifestuje Bożą obecność, który jest, gdzie Bóg jest żywy i prawdziwy. Uwalniamy ludzi do powołania. Przykład Praszki. My ich nie trzymamy tutaj, niech oni dojeżdżają tak do końca swojego życia. Nie, my ich chcemy uwolnić stąd. My ich chcemy stąd wysłać. Nie dlatego, że ich nie lubimy, ale dlatego, że Bóg ma dla nich inne miejsce niż Olesno i nadchodzi czas, abyśmy ich się pozbyli, tak jak zrobiliśmy z Wieluniem 3 lata temu. Kolejna rzecz jest taka, że służymy innym ludziom. Tak? My nie chcemy być ludźmi sfiksowanymi na sobie, kościołem skoncentrowanym na sobie, że tylko chodzi o nas i o nas. Nie, my chcemy być kościołem, który służy innym ludziom. Chcemy być takim kościołem. I chcemy to robić bez żadnych haczyków. Jak ja bym wszedł tutaj pierwszy raz do tego kościoła, bo kto z was jest tutaj pierwszy raz? Przepraszam za taką śmiałość. Okej? To zadałbym sobie pytanie, gdzie tu jest haczyk? Tu jest haczyk. No właśnie, gdzie tu jest haczyk? Chcemy być kościołem, który nie ma haczyka. Chcemy być kościołem, który nie ma haczyka. I chcemy ci służyć, tak jak potrafimy, bez haczyków. I ostatnia rzecz, którą robimy, to jest G w mózg. Głosimy Ewangelię. To jest absolutny priorytet, aby mówić ludziom, że Chrystus umarł za ich grzechy, aby mówić ludziom, że po prostu nie ma innej opcji zbawienia, jak tylko przez Jezusa Chrystusa i trzeba przyjść do Chrystusa, poddać Mu swoje życie i wtedy nasze życie się zmienia. A więc to jest misja naszego Kościoła, to jest coś, co robimy. To jest coś, co robimy. Tu jest to, dokąd dążymy, aby istniejemy, aby budować silny, duży, współczesny Kościół, który będzie miał Boży wpływ na Olesno i wierzymy, że to będzie się powiększać i powiększać i powiększać. Natomiast sposób, w jaki to robimy, to jest nasza misja. Dobrze. A jaka jest taka biblijna podstawa odnośnie naszych wartości? Każda organizacja, czy chrześcijańska, czy niechrześcijańska, posiada swoje wartości. Wielu ludzi mówi, nie, w Kościele wartości, nie, wartości, jakie wartości? Powiem wam, jak jest z wartościami. Czy chcesz je mieć, czy ich nie chcesz mieć, one są. Jak przyjdę do ciebie do domu na obiad i siądę z tobą i spędzimy ze sobą 2-3 godziny, to później wyjdę z tego domu i będę w stanie określić, jakie wartości są w twoim domu. Jakie wartości ty reprezentujesz. Czy jesteś gościnny? Jeśli postawisz mi jak to się nazywa? Wazy, tak? Pół wazy rosołu, a zaprosiłeś 16 osób, to powiem ci, jaką masz wartość. Im taniej, tym lepiej. Jeśli siądę do twojego obiadu i rzeczy, i na przykład sztućce będą rzucone, tak rzucone, niech każdy się częstuje, to albo jesteś na jakiejś imprezie młodzieżowej, albo jesteś w domu, który nie ma wartości, którą jest porządek i szacunek do gościa. Jeśli zjem zupę, a później zjem drugie danie, a nas jest ciągle 16 i będzie 8 rolat, może w inną stronę, i będzie 28 rolat, to znaczy, że wiesz, że tutaj są ludzie, którzy mają potencjał zjeść więcej niż jedną, czyli myślisz o swoich gościach. Powiem więcej. Jeśli będzie deser w twoim domu, to znaczy, że tobie naprawdę zależy, aby mnie ugościć. Wszędzie, gdziekolwiek jesteś, stoisz, zobaczycie to, co będzie dzisiaj na dole, przy kawie. Mnie nauczono takiej wartości. Matka mnie traktowała paralizatorem, jeśli tak nie robiła. Starszym się ustępuje. A więc mamy czasami w kolejce u nas po kawę ludzi, którzy mają 15, 16, 18, 25 lat, taka młodzież totalna. I oni stoją w piersi w kolejce, a za nimi stoją ludzie, którzy mają około 60 lat. Co to o nas mówi? Że naszą wartością nie jest szacunek do człowieka, że naszą wartością nie jest kultura osobista, że to jest po prostu słabe. To jest po prostu słabe. Inna kwestia, jeśli wychodzimy z kościoła, to kto powinien wychodzić pierwszy? kobieta czy mężczyzna? Jeśli jesteś w Australii, to ty powinieneś iść pierwszy sprawdzić, czy nie ma węży. Powiem ci, nie jesteśmy w Australii. Nie jesteśmy w Australii. I kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, jak ktoś wychodzi z kościoła, ryje się przed żoną, to już wiadomo, że jest żonaty. Mówię, stary, czy twoja żona powinna wyjść pierwsza? O, to sprawdzam, czy nie ma węży. Okej. Okej. Każdy kościół posiada jakieś wartości i te wartości nie mogą być wartościami wyssanymi z palca. To są wartości, które muszą być osadzone w Biblii, po pierwsze, ale po drugie one reprezentują też nas jako nas. Dzięki Bogu nie każdy kościół w Polsce wygląda tak samo. Dlatego, że Bóg jest Bogiem kreatywnym. Bóg nawet nie tworzy płatka śniegu takiego samego. Co dopiero kościół. A więc Bóg nas umieścił w takim miejscu i my reprezentujemy różnego rodzaju wartości, które są wspólnymi naszymi wartościami i chcemy je eksponować. Dzieje apostolskie, to jest nasza podstawa, drugi rozdział, werset 42-47. Trwali oni w nauce apostołów, to jest opis pierwszego kościoła, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach i strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów, a wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Od razu powiem, my nie mamy wszystkiego wspólnego. Okej? Okay? Absolutnie. Sprzedawali posiadłości i dobra, rozdzielali je wszystkim według potrzeb. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. To jest opis pierwszego kościoła, w którym wielu ludzi się zakochało. I patrząc na ten opis kościoła, ja widzę kilka wartości, które ja chciałbym, abyśmy my mieli w naszym kościele. Wierzę, że my mamy w naszym kościele. I dopóki ja jestem tutaj pastorem, to ja będę takie wartości jakby eksponował, takie wartości będę próbował sprzedawać i takimi wartościami będę próbował być. A więc wszystko, co wam teraz powiem, nie jest czymś, co nie funkcjonuje w moim życiu, bo byłoby to po prostu obłudne. Obłudne jest głoszenie kazań, kiedy ja nie żyję tym, co mówię. Jakże niemądre jest mówienie, gdybym ja nie miał żony, tak? Gdybym ja, jako wielki, cudowny pastor, nauczał ludzi na temat małżeństwa. To jest głupie. To jest obłudne, to jest po prostu głupie. A więc musi być spójność pomiędzy tym, co mówimy, i tym, kim my jesteśmy. A więc pierwsza wartość kościoła, naszego kościoła, to jest głęboka duchowość. Głęboka duchowość. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, werset 42. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Pierwszy kościół funkcjonował w taki sposób, że to był kościół modlitwy, to był kościół, dla którego relacja z Chrystusem, relacja z Duchem Świętym była czymś priorytetowym. 43 werset mówi o tym, i strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. Kiedy ja mówię o takiej duchowości, wiecie, to mówię o duchowości, która naprawdę jest realna i prawdziwa. To nie jest tak, że ja czytam o cudach w Biblii, a sam ich nie doświadczam. To nie jest tak, że czytam o niesamowitych rzeczy w Biblii, a sam ich nie doświadczam. Coś jest nie tak, tak? To jest jakaś rozbieżność pomiędzy nami, a tym, co jest napisane w Dziejach Apostolskich, a my się powołujemy, że my jesteśmy kościołem, który trzyma się Bożego Słowa, trzyma się Księgi. A więc mówiąc o głębokiej duchowości, o czym ja mówię? Mówię o ważności indywidualnej relacji z Bogiem każdego z nas. I napisałem sobie tutaj, że jest to słowo, czytanie słowa w oparciu o system SOWA, to pomaga, i modlitwa. Jeśli nie ma tego w nas, jeśli nie ma indywidualnej relacji z Bogiem w nas, jeśli my nie czytamy Biblii, jeśli my nie spędzamy czasu z Panem Bogiem, to powiem ci, to co robimy nie ma większego sensu. Moje życie bez tego pierwszego myślnika nie ma żadnego sensu. Nie ma żadnego sensu. Bóg jest moim źródłem, On jest moją inspiracją, On mi daje siłę i Boże Słowo jest Jego księgą, przez którą On komunikuje się głównie ze mną. A więc ja chcę mieć dostęp do takich rzeczy każdego dnia. Ja chcę kultywować to każdego dnia. Kiedy mówię o głębokiej duchowości, mówię o tej wartości. Kto z was już zauważył, że jeśli przestajesz kultywować relacje z Bogiem, to tak dziwnie się żyje. Kto z was to zauważył? Aha, te trzy osoby. To spróbuj nie mieć relacji z Bogiem, to zobaczysz, jak będzie. Kolejna rzecz to jest duchowe uwielbienie. No to brzmi tak duchowo. Duchowe uwielbienie to znaczy, że w uwielbieniu, wiecie, bardzo często uwielbienie polega, my nie rozumiemy, o co chodzi w kwestii uwielbienia bardzo często. Uwielbienie to jest uznanie, że Bóg jest Bogiem, a ja jestem człowiekiem. To jest powiedzenie Mu, kim On jest i oddawanie Mu chwały i ogłaszanie, kim On jest, Jego dobroci, Jego wielkości i cudowności, która jest w Nim. To jest dla mnie duchowe uwielbienie. Że nie traktujemy tego jako koncertu piosenek, ale traktujemy to jako coś, gdzie przychodzimy do Pana Boga i Go uwielbiamy i Go wywyższamy. I teraz Bob Dylan śpiewał taką rzecz. Wiecie, kto to był Bob Dylan? On napisał taką popularną piosenkę. Teraz ją śpiewa Mateo. You have to serve somebody. Tak się nazywało po angielsku, a po polsku się nazywało musisz komuś służyć. Ktoś słyszał tą piosenkę? Okay. Bob Dylan opisuje biblijną prawdę. Ty musisz komuś służyć. Nie ma neutralnego świata. Bob Dylan śpiewał. Albo służysz diabłu, albo służysz Bogu. Nie ma innej możliwości. Z duchowym uwielbieniem kwestia polega na tym, że albo wielbisz Boga, albo wielbisz coś innego, ale zawsze coś wielbisz. Zawsze coś wielbisz. I jeśli dla mnie celem jest bycie bogatym i jeszcze bogatszym, to ja wielbię, ja nie muszę mówić, że ja wielbię, ale ja wielbię pieniądz. Jeśli dla mnie najważniejsze jest to, aby mój prestiż, aby moja osoba, abym był coraz bardziej elokwentny, coraz lepiej postrzegany wśród ludzi, jeśli to jest dla mnie najważniejsze, to ja zaczynam to wielbić. Zaczynam wielbić mój wizerunek i całe moje życie dostosowuje się do tego. Widzisz, czy chcesz, czy nie chcesz, coś wielbisz. Czy chcesz, czy nie chcesz, coś wielbisz. Dlatego w duchowym uwielbieniu chodzi nam o totalnym skoncentrowaniu się na Jezusie Chrystusie. Na totalnym skoncentrowaniu się na Jezusie Chrystusie. Kolejna rzecz w duchowości to jest dążenie do pełni ducha. Czyli z Duchem Świętym, który zamieszkuje każdego człowieka, który poddał swoje życie Chrystusowi, w tym momencie Duch Święty zaczyna mieszkać w twoim wnętrzu. Ty masz dostęp do ponadnaturalnej strefy i sfery. Dlatego dążymy w duchowości, chcemy widzieć, jak Bóg działa przez dary, jak Bóg działa przez cuda, jak Bóg działa przez znaki, ale również w tym chcemy się skupiać na owocu Ducha Świętego, czyli w naszym charakterze. Wiecie, ja mam taką serię kazań na papierze napisaną paradoksy. Paradoks to jest coś, co się wyklucza nawzajem. I Biblia bardzo często mówi coś takiego. Jak możesz mówić, że kochasz Boga, kiedy nie kochasz swojego brata? Jak możesz tak mówić? Jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, kiedy nie kochasz brata, którego widzisz? To jest paradoks. Paradoksem jest to, że mówisz, że należysz do Chrystusa, ale nie żyjesz tak, jak On tego chce. Ilu chrześcijan mówi, Panie, ja Cię kocham, ja Cię uwielbiam. Jezus powiedział, miłość do Jezusa jest wyrażana poprzez posłuszeństwo. Jezus powiedział jeszcze bardziej radykalnie, kto wypełnia moje przykazanie, ten naprawdę okazuje mi miłość. To są paradoksy. Wiecie, ja poddałem moje życie Chrystusowi, kiedy miałem 20 lat, dlatego, że nie byłem w stanie już dusić się w świecie, który ja sam sobie stworzyłem. To były paradoksy. To była obłuda. Szedłem w niedzielę do kościoła i udawałem, że wszystko jest okej, że wszystko jest fajnie. Taka nabożna mina. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek przeklnął do jakiejkolwiek osoby, która siedziała obok mnie. Pamiętam natomiast momenty, kiedy ksiądz mówił, przekażcie sobie znak pokoju, a obok mnie w tym samym rzędzie siedział jakiś człowiek, którego szczerze nienawidziłem, ale szczerze nienawidziłem. Trzeba było sobie podać rękę. Więc uśmiechałem się do niego. Wytrzymywałem tą całą mszę, szedłem do domu. Mówię, ja tego, wersja chrześcijańska, jak ja tego człowieka nienawidzę. Żyłem w paradoksach. Jedno wyznawałem w niedzielę, drugie wyznawałem w ciągu tygodnia. To są chrześcijańskie paradoksy. I my w tych naszych paradoksach musimy zrobić jedną rzecz. Musimy się pozbyć jednej strony. Albo przyjąć Bożą stronę, albo dalej żyć takim rozbieganym życiem. Kolejna rzecz w głębokiej duchowości to jest wiara w uzdrowienie. Tak? A nie będę już o tym mówił, bo już wam jest nudno, ale skoro ja doświadczyłem uzdrowienia ze stwardnienia rozsianego 11 lat temu, to ja mam jedno silne przekonanie od Pana Boga. Po coś mi to Bóg uczynił? Po coś mi to Bóg uczynił? Ostatnio, kiedy byliśmy z Krysią i Bożenką we Wrocławiu, modliliśmy się tam o chorych i jakby ciągle jakieś historie spływają do nas, że dwie osoby zostały uzdrowione z Hashimoto. To jest, w tej chorobie jest tylko wdzięczna nazwa. Natomiast cała choroba jest paskudna i dwie osoby zostały z tego uzdrowione. Jedna osoba została uzdrowiona natychmiastowo z jakiegoś potężnego bólu ramienia czy ręki, nie mogła ruszać. Po modlitwie od razu zaczęła funkcjonować. I jeszcze dostałem informację kilka dni temu, że jedna osoba została uzdrowiona z migreny. Okay? Czyli to na tą chwilę mam jakieś cztery historie. Dlatego, że ja wierzę w Boga, który uzdrawia. Gdybyśmy wycięli uzdrowienia z Ewangelii, gdybyśmy wycięli uwolnienia z Ewangelii, to mielibyśmy nudną księgę. Naprawdę. Mielibyśmy nudną księgę. Pozbycie się sfery ponadnaturalnej z Biblii tworzy z Biblii nudną księgę. Ale dlatego, że jest tam ponadnaturalność. Dlatego, że Jezus Chrystus jest ciągle taki sam i możemy funkcjonować w tym samym autorytecie, to rzeczy się mogą dziać. A więc wierzymy w uzdrowienie. Wierzymy w inspirujące i praktyczne kazania. No to tak zabrzmiało teraz. Kto już jest znudzony? Dzięki. Inspirujące i praktyczne kazania. Wydaje mi się, że u nas te kazania są w miarę inspirujące i praktyczne. Tak? No spróbuj powiedzieć, że nie. Wczoraj miałem urodziny. Spróbuj powiedzieć, że nie. Nie wiedziałem, że ten punkt tutaj będzie. I wierzymy w to, że każdy jest ochrzczony Duchem Świętym. Każdy jest wypełniony Duchem Świętym. To jest takie doświadczenie inne niż oddanie swojego życia Chrystusowi. To jest moment, kiedy duch ochrzcić po grecku oznacza zanurzyć. To jest zanurzenie w Duchu Świętym i bezpośrednią manifestacją tego jest to, że człowiek otrzymuje dar mówienia innymi językami. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to przy kawie za darmo jeszcze wyjaśnię ci, o co chodzi. A więc wierzymy w to i to jest dla nas istotne. Druga rzecz. Uczniostwo wszystkich ludzi. Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, w końcówce, kiedy się żegnał z uczniami w wersetach od 18 do 20, powiedział taką rzecz. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, tak? I czyńcie, chrzcicie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich wszystkiego, co wam przykazałem i czyńcie wszystkich kimi? Uczniami. Tak? My mamy stawać się uczniami Jezusa Chrystusa, a więc dla nas, jeśli ktoś oddał życie Jezusowi, fajnie, ale to jest dopiero twój początek. Dlatego Biblia oddanie życia Jezusowi nazywa terminem nowonarodzenie, co wskazuje na to, że to jest początek. Dzieje apostolskie 2:44, Biblia mówi tak, a wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Tak? To wskazuje, to nie oznacza, że my mamy mieć wszystko wspólne, to w naszych czasach to jest kosmiczne. Tak? Od razu byśmy byli nazwani sektą, bez dwóch zdań i byłyby ku temu powody. Tak? To nie o to chodzi. Chodzi o taką mentalność. Chodzi o taką mentalność, że ja niczego nie traktuję jak moje. Tak? Wszystko, co mam, mam dzięki Panu Bogu. Wszystko, co mam dzięki Panu Bogu. Ale z drugiej strony pokazuje to jeszcze jedną rzecz, czyli pokazuje mi to, że ludzie byli razem. Oni spotykali się razem. Oni byli uczniami Chrystusa i chcieli się stawać jeszcze lepszymi uczniami Pana Jezusa. Co to oznacza? Każdy służy według obdarowania, które dał mu Bóg. Czyli każdy człowiek funkcjonuje według tego, co dał mu Bóg. Druga rzecz, każdy się rozwija. Ktoś mi kiedyś powiedział, ty w tym kościele tylko mówisz, żeby się rozwijać i rozwijać i rozwijać. Bo powiem ci, jak się nie rozwijasz, to się zwijasz. Głębia. Ale taki prowincjonalny tekst. Jak się nie rozwijasz, to się zwijasz. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego w przyrodzie, że ty się zatrzymujesz na chwilę. Nie ma czegoś takiego. Ty po prostu się musisz rozwijać. Bóg ma mnóstwo rzeczy dla ciebie. Bóg chce, abyś wchodził w te rzeczy, które On ma dla ciebie. A więc też ze względu na innych ludzi się rozwijaj. Nie chciałbyś słyszeć kazań, które ja głosiłem 15 lat temu. Nie chciałbyś. Wiem, że niektórzy byli skazani na to, ale to było jak bicie biczem po plecach. Tam, to było straszne, co ja mówiłem wtedy. No ale pozdrawiam wszystkich, którzy tego słuchali i się ostali. Rozwijaj się. Każdy się rozwija, każdy służy, każdy ma swoją grupę. I teraz tu się zatrzymam. Ja wiem, jakie mamy sytuacje, że czasami życie nie pozwala, abyś był w grupie domowej. Ja to rozumiem. Ja cię tylko do tego zachęcam. Abyś był w grupie domowej, bo to zawsze ci pomaga. To zawsze pomaga. I ja widzę mnóstwo korzyści wypływających z grupy domowej, ale wiem, że to nie zawsze jest możliwe i tutaj masz totalną wolność. Totalną wolność. Każdy ma świadomość procesu, w którym jest. Co to oznacza? Każdy z nas się zmienia. Każdy z nas się zmienia. Każdy z nas, Bóg nas znalazł w jakimś miejscu, tak? On nas znalazł w jakimś miejscu, ale nie chce nas widzieć cały czas w tym samym miejscu. Cała Ewangelia zaczyna się od tego, że Bóg kocha nas. Ale Bóg nas kocha tak bardzo, że nie pozwoli ci pozostać tym samym człowiekiem, którym byłeś, jak On ciebie znalazł. Tak? Apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, aby troszcz się o to, aby twoje postępy były widoczne dla innych. Aby twoje postępy były widoczne dla innych, że moje postępy są korzyścią dla was. Twoje postępy są korzyścią też dla nas wszystkich. A więc rozwijaj się. Ja pamiętam, jak Wojtek grał na gitarze kiedyś. Panie Boże. Wiecie, gdyby oni się nie rozwijali w jakikolwiek sposób, to nie chodziłbyś tak gorliwie do kościoła. Chyba, że ze słuchawkami. Naszym celem w uczniostwie jest podobieństwo do Chrystusa w kontekście charakteru. Ja zauważam jedną rzecz, że to, nad czym Bóg najbardziej pracuje w moim życiu, to jest mój charakter. Podam wam przykład, jak Bóg pracuje nad moim charakterem. Wczoraj miałem urodziny i mam te urodziny. No i teraz tak. Dostałem dużo życzeń, dużo ludzi do mnie dzwoniło. I o czym ja wieczorem pamiętam? O tych, którzy zadzwonili? Czy o tych, którzy nie zadzwonili? Albo nic nie napisali? Powiem wam, mogę nawet teraz wymienić tych, którzy nie zadzwonili ani nie napisali. Dlaczego tak jest? Bo moje serce jest chore pod tym względem. To jest trochę jak cieszysz się z tego, czego nie masz. Cieszysz się nie potrafisz się cieszyć z tego, co masz, ponieważ pragnienie posiadania czegoś więcej po prostu zabija twoją wdzięczność. A więc ja zrozumiałem wczoraj wieczorem, mówię, Boże, zmień moje serce, żebym ja koncentrował się na tych, którzy o mnie pamiętali. Panie, a ci, którzy o mnie nie pamiętali, Panie, sąd należy do Ciebie. Nie, żartuję. Nie, tak się nie modliłem. Nie. Boże, po prostu po co? I odkryłem jedną rzecz, że jednak Ziemia się kręci wokół Słońca, a nie ja. Tak, a nie ja. Ja nie jestem centrum. Wiele, wiele fajnych lat spędziliśmy, Monika, razem tutaj. Tak jest. I teraz powiem wam o ostatniej rzeczy i kończymy. Kolejna nasza wartość, bardzo istotna, bardzo ważna, to jest ewangelizacja i misyjność. Dzieje apostolskie, 2:47, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi, a Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. I tutaj dumnie posłużyłem się fragmentem, który powiedział niemiecki teolog, zresztą który był więziony przez III Rzeszę, nazywał się Dietrich Bonhoeffer, który powiedział świetne zdanie, które mocno się wbija w moje serce. Kościół tylko wtedy staje się kościołem, kiedy istnieje dla tych, którzy pozostają poza nim. Kościół tylko wtedy staje się kościołem, kiedy istnieje dla ludzi, dla tych, którzy są poza nim. Moment, kiedy my będziemy bardziej się skupiać na sobie jako chrześcijanie i zapomnimy o ludziach, którzy naprawdę mają problemy w tym świecie, o ludziach, którzy naprawdę się zmagają, o ludzi, którzy mają mnóstwo zmagań i wyzwań. I jeśli o nich zapomnimy, jeśli nie będziemy im mówić, że Jezus może zmienić ich życie, że nie tylko tutaj na ziemi, ale również może zmienić ich wieczność, jeśli o tym zapomnimy, to powiem bardzo dosadnie, to jesteśmy karykaturą Kościoła. Pan Jezus powiedział, nie przyszedłem dla sprawiedliwych, ale przyszedłem dla grzeszników. Przyszedłem dla niesprawiedliwych. Chrystus powiedział, przez to przyszedłem dla was wszystkich. Bo każdy z nas jest grzesznikiem. Biblia o tym krzyczy, że jesteśmy grzesznikami. Co w tej wartości jest? Kościół dla innych, a nie tylko dla siebie. Wpływ nie tylko na Olesno. Każdy człowiek z innego miasta jest potencjalną nową grupą w jego miejscowości. Tak powstał Wieluń, tak powstała Praszka. Ewangelizacja jest najbardziej skuteczna poprzez relacje, nie poprzez wydarzenia. Wydarzenia to sianie, a nie zbieranie. Dłuższy temat. Powiem wam coś, co Bóg włożył do mojego serca w grudniu bardzo mocno i wiem, że Bóg chce to robić. I to jest dla każdego z nas. I wykorzystaj ten czas, który Bóg daje. Bóg chce zbawiać naszych bliskich. Bardzo bliskich. Bóg chce zbawiać naszych rodziców. Bóg chce zbawiać nasze rodzeństwa. Bóg chce zbawiać naszych mężów, żony, dzieci. Bóg chce zbawiać. To jest ten moment. Ja wierzę, że to jest ten rok. To jest ten rok. To jest ten czas. Wiem, że wielu z was się napłakało i wołało do Boga i to się jeszcze nie stało, ale wierzę, że to jest ten rok, kiedy wiele dobrego się wydarzy w tej kwestii. Kim my jesteśmy, jeśli mamy bliskich ludzi dookoła siebie i to bardzo boli, kiedy patrzysz na bliskich i oni ciągle jakby nie poznali jeszcze Chrystusa, nie podążają za Chrystusem. Wiecie, ja mam brata, ja mam siostrę. To są dla mnie bardzo bliscy ludzie. Oni jeszcze nie poznali Chrystusa takim, jakim On jest. Oni jeszcze nie podążają za Chrystusem. Oni de facto jeszcze nie stali się nigdy chrześcijanami. To jest moja odpowiedzialność. Tak samo jak twoją odpowiedzialnością są twoi bliscy. Weź to od Boga. Bóg chce zbawiać twoich bliskich. I przez ostatnie półtorej roku wraz z Krysią, moją żoną i dziećmi, doświadczyliśmy śmierci mamy Krysi i doświadczyliśmy śmierci mojego taty. I powiem wam, że najpiękniejsze w tym, jeśli cokolwiek jest piękne w śmierci, to najpiękniejsze w tej śmierci jest to, że i mama Krysi, i mój tato był taki moment, że oddali swoje życie Panu Jezusowi. I to było świadome. A więc, kiedy jesteś na takim pogrzebie, to jest trochę inaczej. To jest trochę inaczej, niż jak wiesz, że ktoś nie pojednał się z Panem Bogiem. I myślę, że to jest ten czas. Oczywiście ja nie wymodlę twoich bliskich. Ja nie pójdę i nie powiem im o Panu Jezusie. To jest nasza odpowiedzialność. Ale powiem wam, że im dłużej jesteś w Kościele, tym bardziej oni się przyglądają tobie, im bardziej dłużej należysz do Jezusa. I oni widzą zmiany w twoim życiu. To zabiera dużo czasu, ale się nie poddawaj. Bóg postawił cię w swojej rodzinie, abyś przyniósł tam zbawienie. I ostatnia rzecz, moi drodzy, kończę z tymi wartościami. To miało jakiś sens to dla was? taki paragraf w Biblii, który nazywa się Zaproszenie do odnowy sił. Ktoś to ładnie nazwał. Gdzie Pan Jezus mówi tak: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię jest lekkie. Co to oznacza? Nigdy nie rozumiałem tego wersetu. Nigdy nie rozumiałem. Jezus mówi do wszystkich ludzi i mówi: słuchajcie, mam dla was dobrą nowinę. Jeśli jesteś przeciążony psychicznie, fizycznie, jeśli jesteś w miejscu, gdzie nie widzisz wyjścia, jeśli jesteś w miejscu, gdzie już nie wiesz, co masz robić dalej, jeśli jesteś zapracowany, Jezus mówi: przyjdźcie do mnie, a ja wam dam wytchnienie. I w jaki sposób? Weźcie na siebie moje jarzmo. To jest ciekawe. Nie wiem, czy wiesz, czym jest jarzmo, poza tym, że często występuje w Biblii. Jarzmo jest taką belką, która powodowała, że było tam miejsce dla dwóch wołów, które ciągnęły na przykład pług za sobą. To nie było tak, że jeden wół mówi: ja idę w lewo, a drugi mówi: ja idę w prawo. Nie, one musiały iść w jednej linii. I nasze życie, ty jeszcze może tego nie doświadczyłeś, a wielu ludzi już tego doświadczyło, że to jest za ciężkie, aby przeżyć to samemu, żeby radzić sobie samemu. To jest naprawdę trudne. Szczególnie jeśli pojawiają się różnego rodzaju wyzwania w twoim życiu. Dlatego Jezus mówi: słuchaj, ten ciężar, który ty nosisz, wejdź w moje jarzmo. Innymi słowy, Jezus mówi: ja będę z tobą. Będziemy szli razem. Będziemy szli razem. I życie, które jest pełne pokoju, które jest pełne Bożego odpocznienia, życie, które jest pozbawione stresu, to jest życie, gdzie Pan Jezus nadaje kierunek. Pan Jezus nadaje kierunek. Jesteś w jednym jarzmie. Ciekawe jest jeszcze to, co się nazywa w fizyce synergią, że jeden wół jest w stanie ciągnąć za sobą ciężar 3,6 kg. Natomiast dwa woły, kiedy są, wydaje się, że powinno być to 7 ton 200 kg, ale prawo synergii pokazuje coś innego, że oni razem są w stanie ciągnąć kilkanaście kilogramów razem. To funkcjonuje w świecie wołów. Co dopiero w chrześcijańskim świecie? Ty sam w swoim życiu, jeśli będziesz żył sam, to osiągniesz, zobaczysz 1/5 tego, co Bóg ma dla ciebie. Do czego Bóg cię stworzył? 1/5. Ale kiedy pójdziesz z Chrystusem, podpinasz się pod synergię, że widzisz 5 razy więcej, że osiągasz 5 razy więcej i twoje życie staje się bardziej spełnione 5 razy więcej, kiedy idziesz z Nim. Jest jeden problem. Pan Jezus nie biega z pustym jarzmem i nie zarzuca nam go na szyję. Chodź tu, wiesz, że cię złapię, wiesz, że jesteś, bo jestem Bóg, ja cię złapię. Wiesz, chodził tu ze mną? Nie. Bóg nie ma niewolników. Bóg ma synów i córki. Bóg ma ludzi, którzy chcą. Ja, mając 20 lat temu, powiedziałem: Boże, jak dzisiaj myślę, że moje życie było naprawdę już stargane w wieku 20 lat. Ja nie miałem jakiegoś życia, gdzie byłem wrakiem człowieka, tak jak niektórzy z was przed nawróceniem. Ale generalnie wiedziałem, że nie chcę żyć samemu, że potrzebuję Boga. I trwa już to ładnych 20, to już trwa 23 lata. I powiem wam, że to jest tak ekscytujące, że ilekroć pojawiają się wyzwania, problemy, wiem, że On jest ze mną. I to zmienia wszystko. On pozwala mi spać. On pozwala mi patrzeć na świat zupełnie inaczej. On pozwolił mi przebrnąć przez stwardnienie rozsiane w zwycięski sposób. Bo On był ze mną. Bo On był ze mną. I to było czasami wręcz namacalne i odczuwalne. Jeśli jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy w życiu nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to powiem Ci, to nic nie ma sensu. To nic nie ma sensu. Mieliśmy przykład tego w sytuację w piątek, kiedy Bartek jechał do pracy. Normalny wyjazd do pracy. Sytuacja się tak ułożyła, że w skrócie powiem, uderzył w opony tira i go odbiło, bo gdyby był troszeczkę dalej, to znalazłby się pod tirem i mielibyśmy dzisiaj bardzo smutne nabożeństwo. I kiedy rozmawiałem z tatą Bartka w piątek, to powiem Wam, rozmawiając z nim, to mniej więcej czułem się tak jak teraz, że Bartek mógł już nie żyć. Mielibyśmy potężną katastrofę. Naprawdę. To był cud. To był cud, że to się tak skończyło. Seicento czy Cinquecento w konflikcie z tirem, to jest straszna rzecz. Kiedy Chrystus zaprasza Cię do jarzma z Tobą, to choćby nie wiadomo, co się działo, to Ty już na zawsze będziesz z Nim. Nie tylko tutaj na ziemi, ale nawet kiedy już Ciebie tutaj nie będzie, zawsze będziesz z Nim. To się nazywa pewnością zbawienia. Jeśli chciałbyś teraz przyjść, chciałbym, jeśli to jest możliwe, żebyśmy wszyscy wstali. Już długo siedziałeś, może Ci się nogi zestały. Jeśli jeszcze nigdy w swoim życiu nie poddałeś swojego życia Chrystusowi, czyli nie powiedziałeś, Boże, ja chcę iść z Tobą w jarzmie, że nie chcesz sam iść w tym jarzmie, sam iść przez życie, to wcześniej czy później zobaczysz, że nie dasz rady dalej pójść. Jeśli chciałbyś, aby Chrystus był z Tobą, jeśli chciałbyś Mu poddać swoje życie dzisiaj, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. My jako Kościół spróbujemy pomodlić się z Tobą, aby było Ci raźniej. Drogi Ojcze, przychodzę do Ciebie. I wiem, że wiele złego wydarzyło się w moim życiu. I widzisz sytuację, w której jestem teraz. I proszę Cię, Jezu, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Przebacz mi każdą złą rzecz, którą zrobiłem. I proszę Cię, Jezu, abyś oczyścił moje serce. I zapraszam Cię, abyś zamieszkał w moim sercu. Panie Jezu, chcę od dzisiaj iść z Tobą. Poddaję Ci moje życie. I nazywam Ciebie dzisiaj Panem mojego życia. Amen. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.